Hej, ja witam was wszystkich bardzo serdecznie, szczególnie tych, z którymi się nie witałem. Jeśli jesteś pierwszy raz w tym kościele, też cię witam. 7 lat temu, kiedy wraz z całą moją rodziną byliśmy w Australii, to zaskoczyła mnie tam jedna rzecz. Jedna rzecz mnie zaskoczyła absolutnie całkowicie. Zaskoczyło mnie to, jak bardzo pozytywni są ludzie chodzący po ulicach. Było to zupełnie normalne, że kiedy szedłeś ulicą, do każdego się jakoś pozdrawiało w jakiś sposób australijski, każdemu się mówi o good day mate, co oznacza cześć mniej więcej. Niesamowita jakaś przychylność, jak wchodzi taka jakaś atmosfera takiego olbrzymiego szacunku, atmosfera taka niesamowicie pozytywna, niesamowicie zachęcająca. Kiedy wchodziłeś do sklepu, to miałeś wrażenie, że kasjerkę to znasz od wielu lat, bo rozmawiałeś sobie generalnie o wszystkim. To niesamowicie pozytywna rzecz. A kiedy cofam pamięcią do czasów, kiedy byłem w liceum, kiedy byłem na studiach, to w tym momencie widziałem jakby, że nasza kultura jest zupełnie inna. Jest nasza kultura zupełnie inna. Jak przechodzisz obok kogoś, naprzeciwko kogoś, to nic nie mówisz. Ja mam 4-letniego Filipa, pięcioletniego, który każdemu mówi dzień dobry, czy go zna, czy go nie zna, i później zadaje mi kilka metrów dalej pytanie, dlaczego mi ta pani nie powiedziała dzień dobry. Po czym pani, słysząc oczywiście to, Filip nie był świadomy, że pani usłyszała, odwracał się do tyłu. A pani odwracała się do Filipa, taka zupełnie zaczerwieniona, dlaczego nie powiedziała po prostu zwykłemu dziecku dzień dobry, bo dla nas to nie jest naturalne. Dla nas nie jest naturalne, chociaż to się zmienia. A kiedy jesteś w sklepie, nie wiem ilu z was chodzi do pewnego sklepu, który jest najbardziej popularnym sklepem, marketem w Polsce. Nie będę podawał marki, ale oni sponsorują reprezentację Polski i kojarzy się z takim malutkim owadem. I kiedy tam jesteś, to mnie fascynuje ten market. Ja widzę zmiany, które tam nastąpiły, i taka niesamowita zmiana jest taka, że kiedy podchodzisz do kasjerki i się pytasz, gdzie jest coś, to ona w tym momencie, czy jakaś kobieta, która się jest z obsługi marketu i się gdzieś kręci, to ona idzie z tobą, żeby pokazać ci, gdzie to jest, pokazuje ci, gdzie to jest, i następnie się pyta, czy jeszcze mogę jakoś pomóc. I to jest fantastyczne i to się zmienia w naszym kraju, ale myślę, że jest jeszcze wiele do zrobienia. I skoro gdzieś my mówimy o chrześcijaństwie i skoro my jesteśmy chrześcijanami, przynajmniej tak się deklarujemy, to zachęta to jest coś, co powinno nas, na każdym kroku powinno być takim znakiem rozpoznawczym, że jestem pozytywnym człowiekiem, że jestem człowiekiem pełnym zachęty. I tydzień temu zaczęliśmy taką serię kazań na temat zależności, które polegają na tym, tydzień temu mówiliśmy o szacunku, że Bóg okazuje każdemu człowiekowi szacunek przez to, że nas stworzył, następnie przez to, że się o nas troszczy, przez to, że my ciągle żyjemy, ale przede wszystkim przez to, że Chrystus, Boży Syn, umarł za nas, aby spłacić karę za nasze grzechy. Człowiek ma do wyboru, zawsze ma do wyboru dwie rzeczy. Albo uwierzy w to, że Chrystus spłacił karę za jego grzechy i będzie go naśladował, albo stanie się człowiekiem, który będzie ciągle żył po swojemu, bez żadnych zasad, będzie robił to, co chciał, i Chrystus dla niego będzie nieistotny. Ja tak żyłem 20 lat. To jest życie, które generalnie prowadzi donikąd, ale życie, kiedy oddajesz swoje życie Chrystusowi, kiedy przyjmujesz ten Boży szacunek, który On okazał tobie poprzez posłanie Jezusa Chrystusa na ziemię, aby spłacił karę za twój grzech, to jest to coś, co zmienia całkowicie nas. I o tym mówiliśmy na temat szacunku. Dzisiaj mówimy na temat każdej bardzo ważnej rzeczy, którą już poruszyłem przed chwilą, mówiąc o Australii. Mianowicie chciałbym mówić dzisiaj na temat zachęty. Chciałbym, aby mnie klasyfikowano jako człowieka, który zachęca. Że generalnie, jeśli przechodzisz trudne momenty, trudne sytuacje, to zadzwonisz do mnie albo przyjdziesz do mnie. To jest moje marzenie. I pamiętam taką sytuację, która miała miejsce gdzieś 1,5 roku temu, kiedy pewna osoba, która była bardzo świeża w kościele, może kilka miesięcy chodziła do kościoła, i nagle paradoksalnie była doktorem dermatologii i paradoksalnie została zdiagnozowana z czerniakiem. Czerniak to jest bardzo paskudny rodzaj raka. I pamiętam ten moment, że ona jakby od razu zadzwoniła do nas, i co ona ma teraz robić. I kiedy przyjeżdżasz do osoby, która jest chora na raka, to nie chodzi tylko o miłe słowa, które też są istotne, Ale chodzi przede wszystkim o to, co Bóg ma do powiedzenia na ten temat i co Bóg chce z tym zrobić. I pamiętam ten moment, kiedy przyjechaliśmy do wystraszonej Agaty i Agata, kobieta niesamowicie inteligentna, niesamowicie taka wow, robiąca wrażenie, która była chyba wszędzie na świecie, bardzo, bardzo bystra, pani lekarz i w całkowitym strachu. I pamiętam, kiedy przyjechaliśmy do niej, to miałem jedno przeświadczenie. Ja nie mam jej nic do dania, ale jest jedna rzecz, którą mogę jej dać. Mogę jej powiedzieć, co Jezus Chrystus myśli na temat Czerniaka i mogę jej powiedzieć, co Jezus Chrystus ma do zaoferowania, jeśli chodzi o tą chorobę. I pamiętam ten moment, kiedy siedzieliśmy u niej i modliliśmy się o nią. I pamiętam ten moment, kiedy siedzimy dalej. I nagle czuję, że Duch Święty do nas mówi, żebyśmy pomodlili się jeszcze raz, ale w taki inny sposób. I pomodliliśmy się o nią jeszcze raz. I kiedy pomodliliśmy się o nią jeszcze raz, to ona powiedziała później, że kiedy pomodliliście się o mnie jeszcze raz, to w tym momencie miałam wrażenie, jakby ktoś szył moją skórę, szczególnie to miejsce, ona miała na udzie tego czerniaka, i jakby ktoś tam coś zszywał, jakby ktoś dokonywał jakiejś operacji. Summa summarum, skracając całą historię, po kilku badaniach, bardzo poważnych badaniach zrobionych przez bardzo poważnych ludzi, profesorów onkologii, okazało się, że ten czerniak rzeczywiście tam jest, ale po modlitwie to całkowicie zniknęło. Całkowicie zniknęło. I Agata ma się dobrze. Dzisiaj Agata jest gdzieś na wakacjach, nie wiem, w Kuwejcie, nie wiadomo gdzie. I powiem ci jedną rzecz. My jesteśmy ludźmi, którzy nie mamy tylko samych siebie do dania ludziom, ale my jesteśmy ludźmi, którzy znają tego, który jest w stanie zaingerować w jakąkolwiek sytuację, która jest w życiu ludzi. Amen. I mogliśmy to obserwować wiele, wiele razy. I chciałem, żebyśmy byli żebyśmy mieli taką postawę, abyśmy mieli takiego ducha jako ludzie, którzy wnoszą pozytywną zmianę do życia ludzi. Apostoł Paweł w drugim liście do Koryntian w 1 rozdziale i 4 wersecie powiedział tak: który nas pociesza, jest mowa o Bogu, który nas pociesza w każdym naszym utrapieniu, abyśmy i my mogli pocieszać tych, którzy są w jakimkolwiek ucisku, taką pociechą, jaką sami jesteśmy pocieszani przez Boga. Apostoł Paweł tutaj 4 razy używa słowo pocieszać, pociecha i tak dalej, mówi tak, który nas pociesza w każdym utrapieniu, abyśmy i my mogli pocieszać tych, którzy są w jakimkolwiek ucisku, taką pociechą, jaką sami jesteśmy pocieszani przez Boga. To jest bardzo prosta zależność, bardzo prosta zależność. My jesteśmy pocieszani przez Boga, my doznajemy zachęty od Boga, aby przekazywać to dalej i przekazywać tą zachętę innym ludziom. To, co Bóg myśli o człowieku, jest nie tylko wyrażone w słowach, ale to, co Bóg myśli o człowieku, to jest to, On mówi do nas, kocham cię. On mówi do każdego człowieka, kocham cię. On każdego z nas chce przyciągnąć do siebie i chce się pojednać z nami, ale to jest nasza decyzja. Ale to nie są tylko słowa, ale to jest również konkretny czyn, którego Bóg dokonał, a mianowicie posłał Jezusa Chrystusa, który umarł zamiast nas, dokładnie zamiast nas. I każdy z nas ma możliwość pojednania się z Bogiem. I to jest, powiem wam, kiedy spotykasz się z Bogiem, kiedy modlisz się do Niego, kiedy masz z Nim relację, to ta pociecha wypełnia całkowicie twoje serce. Ja chcę być człowiekiem, który spędza czas z Bogiem, bo kiedy spędzam czas z Bogiem, ludzie nie muszą widzieć mnie, Sławka Jagiełę, w takiej formie bez Pana Jezusa, ale kiedy spędzam czas z Nim, staję się podobny do Niego i mogę stać się zachętą, inspiracją, motywacją, mogę stać się odpowiedzią na czyjąś modlitwę. Amen? I o tym Paweł mówi, abyśmy byli ludźmi, którzy będą pocieszać innych, ponieważ Bóg nas również pociesza. To jest Jego natura. I kiedy mówimy o Bogu, kiedy mówimy o Duchu Świętym, który ma z nami relację, to Duch Święty, po pierwsze, językiem Ducha Świętego to jest zachęta. Językiem Ducha Świętego to jest zachęta. My żyjemy w naszym życiu i bardzo często każdy z nas ma zupełnie inną percepcję Pana Boga. Zupełnie inaczej postrzega Pana Boga. Niektórzy postrzegają Boga jako dziadka, który siedzi na tronie i karci, i zrzuca bomby, i zrzuca problemy na nas. I my płaczemy do Pana Boga, aby zlitował się, aby to się jednak zmieniło. Możemy tak postrzegać Pana Boga. Możemy postrzegać Pana Boga jako tego, który zaspokaja tylko nasze potrzeby, bo On jest takim dobrym, świętym Mikołajem, który tylko i wyłącznie sprawia nam radość. Ale możemy pojmować Boga takim, jakim On jest. I niesamowite w Bogu jest to, że Chrystus, przychodząc na ziemię, pokazał nam, jaki jest Bóg. Tak naprawdę, kiedy czytasz Ewangelię Mateusza, Marka, Łukasza bądź Jana, widzisz, jaki jest Bóg. Sam Chrystus powiedział o sobie, że ktokolwiek widział Jego, ktokolwiek widział Chrystusa, tak naprawdę widział Boga Ojca. Chrystus odzwierciedla to, kim jest Bóg. Chrystus pokazał, kim jest Bóg, żeby nie było żadnych wątpliwości. I to, co ja widzę w Bogu, to, co ja widzę w Jezusie, czytając o Nim i doświadczając Jego codziennie w moim życiu, to widzę, że Bóg jest Bogiem zachęty i Jego język to jest język zachęty. Pierwszy list do Koryntian, 14 rozdział, 3 werset. Biblia mówi tak, Paweł mówi tak, ale ten, kto prorokuje, mówi to ludzi do zbudowania, zachęcenia i pocieszenia. Językiem Ducha Świętego jest zachęcać, językiem Ducha Świętego jest budować i językiem Ducha Świętego jest pocieszać. To jest coś, co robi Duch Święty. To jest Jego język. I Paweł mówi tutaj w kontekście daru prorokowania i rzeczywiście wszystkie 9 ponadnaturalnych darów Ducha Świętego, dar uzdrawiania, dar czynienia cudów, dar mówienia innymi językami, wykładania tych języków, dar prorokowania, słowo mądrości i słowo wiedzy, to są wszystkie dary, które są dostępne dla tych, którzy uwierzyli w Jezusa Chrystusa. Ale Chrystus pokazał przez to, Bóg pokazuje przez to, jaki jest Jego język. On pokazuje, że kiedy On się zwraca do ludzi, to idzie za tym inspiracja. Chrystus, nawet kiedy zwraca ci uwagę, to płynie z tego inspiracja i prowadzi cię to do lepszej przyszłości. Pamiętam taką sytuację w moim życiu, kiedy bardzo mocno zezłościłem się tam na kogoś tam, już nie będę mówił na kogo, i wyżyłem się emocjonalnie i werbalnie na tej osobie, krzycząc na nią i tak dalej. To nie tak, to tak, to tak, to tak, to tak, tak i tak dalej. Oczywiście ja próbowałem moimi własnymi siłami spowodować wszystko, aby ta osoba zaczęła żyć z Bogiem. Wróciłem do domu podekscytowany, jakbym wypełnił Bożą misję. Powiedziałem, co Bóg chciał, przynajmniej tak mi się wydawało. I nagle zaczynam czytać Biblię i czasami jak czytasz Biblię, to są fragmenty, które wyskakują na ciebie. I to był taki moment. I to była księga Izajasza, kiedy Izajasz 700 lat przed tym, zanim pojawił się Chrystus na ziemi, Izajasz mówi o słudze Pana, którym mówił o Chrystusie. Kiedy opisywał Chrystusa, to ten fragment zaczynał się tak. On trzciny nadłamanej nie dołamie. I w tym momencie ten fragment w mojej głowie, mówię, okej, ja poszedłem do człowieka, który jest trzciną nadłamaną, i ja go prawie złamałem. Ja go moimi słowami, moją postawą, moim radykalizmem, ja go prawie złamałem, ale to nie jest natura Boga. Bóg mi pokazał, to nie tak funkcjonuje się z ludźmi, których ja stworzyłem. Ty masz być człowiekiem, który zachęca. Ty masz być człowiekiem, który inspiruje. A więc językiem Ducha Świętego jest zachęta. Po drugie, natura Ducha Świętego to jest zachęta. To jest jego natura. W Ewangelii Jana w 14 rozdziale i 26 wersecie czytamy tak, lecz Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. Pocieszyciel, Duch Święty, greckie parakletos, Duch Święty jest nazwany Pocieszycielem. Taka jest Jego natura. Taka jest Jego natura. Naturą Boga jest pocieszać. Naturą Boga jest byciem pocieszeniem. I bardzo często jest tak, że kiedy idziemy do kościoła, czy idziemy do innych, do nie wiem, czy idziemy gdziekolwiek słuchać czegoś religijnego, to bardzo często jest tak, że dostajemy jeszcze po głowie. Przyszedłeś w stanie tragicznym i wychodzisz w jeszcze gorszym. Witamy w kościele. To jest chore. Nie powinno tak być. Ludzie przychodząc do Boga muszą odejść lepsi, z lepszym nastawieniem, ponieważ nasz Bóg jest Bogiem pocieszenia. On jest Bogiem zachęty. Kiedy jest mi źle i Bóg zakładał, że będzie mi czasami źle i po to dał mi Ducha Świętego, który mnie pociesza. To jest Jego natura. Kiedy Duch Święty cię pociesza, to co On mówi do ciebie w tym momencie, to jest za tym idzie również moc, aby te słowa stały się faktem. Amen? Pamiętam tą sytuację, kiedy właśnie też 7 lat temu zostałem zdiagnozowany ze stwardnieniem rozsianym i to jest taka wiadomość, nie wiem, nie życzę ci, żebyś musiał kiedykolwiek przeżywać tego typu sytuację, że idziesz do lekarza i nagle jest diagnoza i cały twój świat się kończy. Nagle już nie będzie nigdy tak samo jak do momentu, dopóki tam nie przyszedłeś. I okazało się, że te badania pokazują jedną rzecz, to jest stwardnienie rozsiane, to jest bardzo, bardzo silny atak. Tak naprawdę, kiedy poszedłem do lekarza, lekarka nie wniosła w ogóle zachęty do mojego życia, bo też nie może, musi opierać całą swoją diagnozę na tym, co widzi na zdjęciach. Mówi, to jest tragedia, kilka lat, pan jest na wózku inwalidzkim. To jest straszne, ale pozytywne jest to, że pan się załapie na leczenie, ale znowu negatywne jest to, że to leczenie nic nie daje. bo nie ma żadnego leku. Super, wyszedłem bardzo zainspirowany. I poszedłem do Boga z tym, i byłem przerażony. Byłem tym autentycznie przerażony. To był taki dzień, kiedy po prostu nie wiesz, co się dzieje z tobą. I zacząłem się modlić do Niego, zacząłem wołać do Niego i Bóg dał mi tylko jedno słowo, które wniosło całkowitą przemianę do mojego życia. To jest słowo z Ewangelii Jana z 11 rozdziału 4 wersetu, kiedy Chrystus mówi w kontekście Łazarza, który umarł, że ta choroba nie jest na śmierć, ale po to, aby Syn Boży był przez nią uwielbiony. I wiedziałem, że Bóg do mnie mówi, to jest słowo, którego się trzymaj, a ja cię przez to przeprowadzę. I minęło 100 dni, prawie 100 dni takiego ataku diabelskiego na moje życie, na stwardnienie rozsiane. Po prostu ja miałem być na wózku inwalidzkim, miałem się załamać, moje życie miało być życiem po prostu, tak jak się mówi, takim życiem totalnie takiego warzywa. Człowiek, który nie jest nic w stanie robić. Człowiek, który nie jest w stanie nic zrobić. Ale Bóg miał inny plan. Jedno Jego słowo było w stanie przemienić rzeczywistość, w której ja funkcjonowałem. Tragiczną rzeczywistość, w której musiałem funkcjonować. Jak widzicie dzisiaj, wszystko jest okej, Bóg mnie całkowicie ozdrowił, a pani doktor zrobiła olbrzymie oczy i nie wiedziała, co się stało. Bóg jest pocieszycielem. Bóg wie, że przechodzimy przez trudne momenty. Bóg jest pocieszycielem. Taka jest Jego natura. I ostatnia rzecz, pełnia Ducha Świętego czyni nas ludźmi zachęty. Dzieje apostolskie, 11 rozdział, werset 22 do 24. I teraz wprowadzimy do naszego kazania osobę, o której będziemy mówić. A Biblia mówi tak, i wieść o nich dotarła do kościoła, który był w Jerozolimie i posłano Barnabę aż do Antiochii, gdy tam przybył i ujrzał łaskę Boga, uradował się i zachęcał wszystkich, aby zgodnie z postanowieniem serca trwali przy Panu. Był to bowiem mąż dobry, po pierwsze, pełen ducha, po drugie, i pełen wiary. I przybyło Panu mnóstwo ludzi. To jest mowa o pierwszym kościele. Jest człowiek, który nazywa się Barnaba. I ten Barnaba został określony jako ktoś, kto był pełen Ducha Świętego, był pełen wiary, bo to jest zależne od siebie. Jeśli jesteś pełnym Ducha Świętego, automatycznie stajesz się człowiekiem pełnym wiary. I też jest nazwany człowiekiem dobrym. Człowiekiem dobrym jesteś wtedy, kiedy dobry Bóg zamieszka w twoim sercu. Wtedy stajesz się dobrym człowiekiem. Normalnie to, co my mamy jako my do zaprezentowania Panu Bogu, to jest absolutnie, nie ma nic ciekawego. Jest mnóstwo grzechu, jest mnóstwo słabości, jest mnóstwo błędów, mnóstwo złych rzeczy, a nawet jak nam się coś udaje, to wszystko jest pompowane naszą pychą. I Bóg patrzy na nas i dla Niego to jest brudne. Aby Bóg mógł zmienić twoje życie, musisz Go zaprosić do tego, aby On zamieszkał w twoim sercu. I Barnaba był człowiekiem pełnym ducha, ale słowo Barnaba, to jest ciekawe, słowo Barnaba oznacza syn pocieszenia, syn zachęty. Skąd wypływa, jak się tworzą tacy ludzie jak Barnaba? Tacy ludzie się tworzą w taki sposób, że jeśli spędzasz czas z Bogiem, jeśli spędzasz czas z Duchem Świętym, jeśli spędzasz czas z Bogiem, którego język to jest Duch Święty, to jest zachęta. Jeśli spędzasz czas z Bogiem, którego naturą jest to, że On jest pocieszycielem, to rezultatem tego wszystkiego jest to, że stajesz się podobny do Niego. Tak naprawdę to widać, czy jesteś pełen ducha, czy nie jesteś pełen ducha. Tak naprawdę, kiedy jesteś człowiekiem, który żyje z Bogiem, naturalne jest to, że będziesz wypowiadał pozytywne słowa względem innych ludzi. Naturalne jest to, że będziesz człowiekiem, który będzie podnosił życie innych ludzi. Naturalne jest to, że będziesz mówił im, co myśli o nich Bóg. Ale my bardzo często używamy takiego języka i nie nazywamy tego językiem. Ten język to jest cisza. I my myślimy, że kiedy my nic nie mówimy, to jest dobrze. Chcę ci coś powiedzieć. Cisza to też jest język. Jest niemożliwe spotkać się z Bogiem, który jest Bogiem wszelkiej zachęty i być cicho w kontekście ludzi, których On stworzył. To jest po prostu niemożliwe. Ja mam taki bardzo prosty zwyczaj, on nie jest skomplikowany, a tak naprawdę możesz to zastosować w swoim domu. Kiedy idę do sklepu, staram się być zachętą i inspiracją dla ludzi, którzy mnie obsługują. Ja wiem, że ale się im za to płaci, oni muszą być mili i tak dalej, ale mi nikt nie płaci, ale kiedy spędzasz czas z Bogiem, kiedy Bóg mieszka w twoim sercu, to naturalne jest to, że chcesz zachęcać ludzi. I najlepsze dla mnie jest to, kiedy jestem na stacji benzynowej i mam taką zasadę, że kiedy tankuję i mam gotówkę przy sobie, to zawsze 10% tego, co zatankowałem, daję człowiekowi, który na wielu stacjach benzynowych jest tak, że podchodzi człowiek, który chce ci nalać paliwa, bo to jest jego praca. To jest z jednej strony, to jest jego praca, ja mu płacą za to, ale z drugiej strony mogę być człowiekiem, który zachęci go w tak prosty sposób, że jeśli stankuję za 100 zł, dam mu 10 zł. I zauważyłem jedną rzecz, kiedy pojawiam się na stacji, to ten człowiek już jest i już czeka. Ja tylko wjeżdżam, on już jest, on już czeka. Dzień dobry, co u pana? A ja tak mówię, ja nie mam dzisiaj gotówki. Ja dzisiaj gotówki, a zrobię już jadę, to już mam tą dychę przygotowaną na tego człowieka, ale powiem ci jedno, jak go spotykam na ulicy, to jest zupełnie inna relacja. To jest zupełnie inna relacja. O, dzień dobry, jak się pan ma i tak dalej, i tak dalej. Wystarczy 10% z tego, co ja tankuję. 2 litry mniej. 2 litry mniej i ten człowiek, pewnie druga osoba się go pyta, co ty tak latasz do tego białego Renault, kiedy przyjeżdża białe Renault? Co, za 10 zł? Za 10 zł? Mi tu płacą 8 za godzinę, za 10 zł? To jest prosta rzecz, którą możesz robić. Po prostu jest prosta rzecz. Błogosław ludzi, których spotykasz. Zachęcaj ich, inspiruj ich. I Barnaba był takim człowiekiem. I są 4 cechy odnośnie Barnaby. Po pierwsze, Barnaba podnosił status materialny ludzi. On podnosił status materialny ludzi. Dzieje apostolskie, 4:36. Także Józef, nazwany przez apostołów Barnabą, co się tłumaczy syn pocieszenia, lewita rodem z Cypru, sprzedał ziemię, którą posiadał, a pieniądze przyniósł i położył u stóp apostołów. Barnaba posiadał ziemię i pierwszy kościół miał taki zwyczaj, że dbano o wszystkich biednych w kościele, dbano o tych, którym szło gorzej i on, sprzedając tą ziemię, przyniósł pieniądze i powiedział, te pieniądze ja daję wam, abyście zarządzili tymi pieniędzmi, abyście dali te pieniądze tym, którzy tego potrzebują. Barnaba był hojnym człowiekiem. On był pełen ducha, pełen wiary, on był synem pocieszenia i co za tym idzie? Był człowiekiem, który był hojny. Czyż my nie lubimy naszych urodzin? Lubimy nasze urodziny. Ale jak już masz urodziny rok, dwa, trzy, to jeśli na 4 twoje urodziny ktoś tam by nie przyszedł, to w ogóle byś nie płakał. Bo wiesz, że to nie ma żadnego znaczenia. Tak? My lubimy hojnych ludzi. Biblia mówi o tym, że lepiej jest dawać, aniżeli brać. To jest prosta zasada. Wracając do całej sytuacji, kiedy 7 lat temu mnie zdiagnozowano z tym stwardnieniem rozsianym, a ktoś z kościoła dał mi prawie połowę swojej wypłaty, bo ja wtedy nie mogłem udzielać korepetycji, nie mogłem zarabiać jakby dodatkowo pieniędzy, i dał mi prawie połowę swojej kolekty po to, abym ja mógł przetrwać ten czas. I wiecie, kilka razy w życiu miałem takie sytuacje, kiedy modliłem się do Boga. Mówię, Panie Boże, ja potrzebuję teraz tyle, mam dwójkę dzieci. Wtedy miałem dwójkę dzieci, to były piękne czasy. Nie było jeszcze 500+. I modliłem się do Boga i Bóg w ponadnaturalny sposób mówił do ludzi i ci ludzie byli hojni względem mnie i oni stawali się odpowiedzią na moją modlitwę. Ja im nic nie mówiłem, wiesz co, brakuje mi 200 zł, nie wiem jak nie. Ja nic takiego nie mówiłem, ja mówiłem tylko Bogu. I Bóg się troszczył o mnie. Barnaba jako syn pocieszenia był człowiekiem hojnym. Ludzie pełni ducha, ludzie pełni wiary, ludzie pełni zachęty są hojnymi ludźmi. To jest coś, co jest skutkiem ubocznym relacji z Bogiem. To jest skutek uboczny relacji z Bogiem. Barnaba nie zastanawiał się, co zrobią z tym apostołowie, bo pewnie, ciekawe, co oni z tym zrobią, będę to obserwował, będę patrzył na to, temu nie lubię, muszę im zwrócić uwagę, muszę im podać listę ludzi, którym oni nie mogą dawać, tu pewnie ten sobie weźmie dla siebie. Nie, Barnaba nie miał takiej postawy. Ludzie pocieszenia, ludzie zachęty, ludzie inspiracji, pełni wiary i pełni ducha, ufają, oni dają to Bogu, Bóg widzi, że oni dają te pieniądze Bogu i to była aż sprawa apostołów, co oni dalej z tym zrobią. Ale on był hojny. Amen? A więc cechą syna pocieszenia, cechą Barnaby było to, że podnosił status materialny i był hojny. Druga rzecz, której nam tak bardzo często brakuje, to jest to, że Barnaba podnosił wartość ludzi. Dzieje apostolskie, 15 rozdział, wersety od 37 do 40. Barnaba chciał również wziąć ze sobą Jana, zwanego Markiem, ale Paweł nie chciał zebrać ze sobą tego, który odszedł od nich w Pamfilii i nie uczestniczył z nimi w tej pracy. I doszło między nimi do ostrej kłótni, także się rozdzielili. Barnaba wziął ze sobą Marka i popłynął na Cypr, Paweł zaś wydał sobie Sylasa i wyruszył polecony przez braci łasce Boga. Doszło, Biblia jest taka szczera. Biblia, jak była jakaś zadyma, była jakaś kłótnia, to Biblia o tym mówi i super. Jeśli ktoś zgrzeszył, to cały świat o tym czyta. Jeśli ktoś zawalił, jeśli ktoś zabił, jeśli ktoś spał z czyjąś żoną, cała Biblia o tym mówi do dzisiaj. I spotkamy tych ludzi, kiedy oddasz życie Jezusowi, Biblia obiecuje ci zbawienie i kiedy spotkasz tych ludzi w niebie, to będziesz wiedział o nich wszystko, bo o nich czytałeś, tak? A więc mamy sytuację, mamy Barnabę i mamy Pawła, i powstała pierwsza kłótnia. Barnaba, jako syn pocieszenia, chciał wziąć ze sobą człowieka, który nazywał się Marek. Natomiast Paweł był bardzo konkretnym przywódcą i powiedział tak, on nas zostawił w Pamfilii i skoro on nas tam zostawił, jaka jest gwarancja, że nas znowu nie zostawi? Jaka jest gwarancja? On zawalił, ja tego człowieka nie biorę. Są tacy ludzie, którzy dają ci tylko jedną szansę. Tak? Znasz takich ludzi? Masz tylko jedną szansę. Ale jeśli już popełnisz błąd, to już nie ma dla ciebie litości. Wyobraź sobie przez chwilę, gdyby ktoś tych ludzi tak potraktował. My bardzo często chcemy, aby ludzie, aby Bóg dawali nam kolejną szansę. Tak? Ale my bardzo często mamy problem, aby dawać ludziom kolejną szansę. Jeśli jesteś człowiekiem takim jak Barnaba, jeśli spędzasz czas z Bogiem, skutkiem ubocznym jest to, że dajesz ludziom drugą szansę, ponieważ jesteś świadomy tego, że twój Bóg dał ci nie jedną szansę, nie dwie szanse, nie pięć szans, nie 10, nie 100, nie 200, ale 1000 szans, abyś mógł wyjść z miejsca, w którym jesteś. I taki był Barnaba. Ciekawe jest to, że drugi list Tymoteusza, który był później pisany niż Dzieje Apostolskie, 4 rozdział, 11 werset, 2 Tymoteusza 4:11, Biblia mówi tak, tylko Łukasz jest ze mną i Paweł teraz mówi do Tymoteusza, weź Marka, to jest ten sam Marek, którego wcześniej nie chciał zabrać, weź Marka i przyprowadź ze sobą, bo jest mi bardzo przydatny do służby. Wiecie, nawet Paweł zrozumiał, że trzeba dawać ludziom drugą szansę. On zrozumiał, że trzeba dawać ludziom drugą szansę. Na początku nie chciał dać drugiej szansy. Powiedział, nie, albo on, albo ja, nie ma szans, on nigdzie nie idzie. Więc Barnaba poszedł z Markiem, ale mija kilka lat i Paweł pisze do Tymoteusza, weź też Marka, tego samego Marka, bo jest mi bardzo potrzebny. Widzisz, Barnaba nie tylko był człowiekiem drugiej szansy względem ludzi, ale też był człowiekiem, też uczył, jak być człowiekiem drugiej szansy. Jestem wdzięczny Bogu, że On nie jest Bogiem tylko drugiej szansy. Jestem wdzięczny Bogu, że Bóg daje mi mnóstwo szans, abym mógł naprawić swoje życie. To, na co Bóg patrzy, czy ja szczerze pragnę zmiany, czy wykorzystuje Jego łaskawość, Jego miłosierdzie, aby dalej zachowywać się tak samo jak w poprzednich razach. Bóg daje nam kolejną szansę, jeśli my ciągle pragniemy wyjść z czegoś, co nas zabija, wyjść z czegoś, co obraża Pana Boga, ale On nie daje kolejnej szansy wtedy, kiedy my kolejną szansę, Jego łaskę i miłosierdzie traktujemy w taki sposób, a nie wyszło mi teraz, to następnym razem, a tam. Bóg nie funkcjonuje w taki sposób. Bóg nie funkcjonuje w taki sposób. Trzecia rzecz. Barnaba podnosił wiarę ludzi w siebie. Ludzie generalnie albo mają olbrzymią wiarę w siebie, taką, że wow, że w ogóle uważaj, z kim rozmawiasz, albo, i to jest najczęstszy przypadek, że w ogóle nie mają wiary w samych siebie. W ogóle nie mają wiary w samych siebie. I wspomniany wcześniej Paweł, o którym sobie za chwilę powiemy, Paweł był człowiekiem, który zanim stał się chrześcijaninem w 9 rozdziale Dziejów Apostolskich, Paweł był mordercą chrześcijan. Paweł był mordercą chrześcijan. Paweł po prostu prześladował chrześcijan. Paweł był w drodze do Damaszku, aby znowu prześladować chrześcijan. I nagle Chrystus objawia się Pawłowi. Paweł doznaje szoku. Głos jest z nieba. Paweł spada z konia. W ogóle nie wie, o co chodzi. Nie widzi przez kilka dni. Paweł staje się chrześcijaninem. I teraz pomyśl sobie o tym przez chwilę. On stał się chrześcijaninem, ale chrześcijanie nie do końca w to wierzą. Chrześcijanie, jak to chrześcijanie, pomyśleli sobie, to jest na pewno jakiś kant. On zrobił tak, próbuje nas oszukać, on wejdzie między nas i zniszczy nas od środka. Tak, taki po prostu, takie włamanie, że jesteś obrabiany od środka. I tak postrzegali Pawła. Ale jest różnica pomiędzy wszystkimi innymi chrześcijanami a Barnabą. 9 rozdział Dziejów Apostolskich, 26-28 wersetu. A gdy Saul przybył do Jerozolimy, usiłował przyłączyć się do uczniów, ale wszyscy się go bali, co jest oczywiste. Nie wierząc, że jest uczniem. Proste. Oni po prostu, chrześcijanie, w to w ogóle nie wierzyli. I teraz pojawia się coś, co jak pojawia się w zdaniu, to wiesz, że zmienia się narracja. Lecz Barnaba przyjął go, zaprowadził do apostołów i opowiedzieli im, jak on w drodze ujrzał Pana, który mówił do niego, jak w Damaszku z odwagą głosił w imieniu Jezusa i przybywał z nimi w Jerozolimie. Pojawia się jedna osoba, która nie poszła tą samą drogą, którą poszli wszyscy. I to był Barnaba. Barnaba uwierzył, że Paweł naprawdę oddał swoje życie Chrystusowi, że Paweł naprawdę stał się chrześcijaninem, że naprawdę spotkał Chrystusa w drodze do Damaszku i naprawdę jego życie się zmieniło. I ten Barnaba wziął Pawła, który wcześniej nazywał się Saulem, i uwiarygodnił go między innymi apostołami. On mówił, nie, on nie udaje, on nie kłamie. To jest naprawdę człowiek, który poznał Boga, to jest naprawdę człowiek, który się nawrócił. To jest naprawdę człowiek, który się nawróci. Ilu ludzi bardzo często nie wierzy w nas na podstawie naszej przeszłości? Ilu ludzi nie jest w stanie nam zaufać ze względu na naszą przeszłość? Wiecie, ja się w tym mieście wychowałem. 20 lat mojego życia było bardzo luźne życie. Życie, kiedy zawodziłem wielu ludzi. Ludzie, kiedy patrzyli na mnie, to wiedzieli, no, że to raczej w dobrą stronę wszystko nie idzie. To był cwaniak, zarozumiały, najlepszy i tak dalej, i tak dalej. I cała moja przeszłość nie wskazywała na nic pozytywnego w moim życiu. Na nic pozytywnego w moim życiu. Nawet kiedy stałem się chrześcijaninem, to mój dobry przyjaciel, który powiedział mi jako pierwszy o Jezusie, i przyznał się do tego wiele lat później, mówi, jak ja obserwowałem twoje pierwsze 2 lata chrześcijaństwa, to mówię, to jeszcze może rok się utrzymasz, ale to jest tragedia, to co ty robisz. To jest tragedia, w jaki sposób ty funkcjonujesz. To jest chore i jeśli ty wytrzymasz jeszcze rok, no to to będzie niesamowity sukces. Bardzo często nasza przeszłość powoduje, że tracimy wiarygodność w oczach ludzi, tracimy zaufanie w oczach ludzi. Ludzie nas po prostu klasyfikują. Dla nich to, kim byliśmy w przeszłości, tym dalej jesteśmy w teraźniejszości, dla nich to nie ma większego znaczenia. I Paweł był dokładnie w takim samym miejscu i większość w ogóle nie wierzyła w to, co mówił Paweł. Lecz Barnaba uwierzył w niego. I teraz coś wam powiem. Gdyby nie było Barnaby, to być może nie byłoby 2/3 Nowego Testamentu. Gdyby nie było Barnaby, nie byłoby wielu kościołów, które Paweł założył. Gdyby nie było Barnaby, to być może dzisiaj nie czytalibyśmy o Ewangelii, która jest również dostępna dla ludzi, którzy nie są Żydami. Gdyby nie apostoł Paweł. Gdyby nie Barnaba w życiu apostoła Pawła. To jest pierwsza rzecz, którą zrobił Barnaba względem Pawła, a druga rzecz, którą zrobił, jest również niesamowita. Dzieje apostolskie, 11 rozdział, wersety 25-26. Potem Barnaba udał się do Tarsu, aby szukać Saula. A więc wcześniej Paweł był przedstawiony apostołom, ale później się rozeszli i przyszedł taki moment, kiedy Barnabas zdecydował, aby wziąć Saula, wziąć go do siebie i coś z nim zrobić, aby on wszedł w powołanie, które ma dla niego Bóg. A więc Barnaba udał się do Tarsu, by szukać Saula, ale gdy go znalazł, przyprowadził go do Antiochii. Przez cały rok zbierali się z tym kościołem i nauczali wielu ludzi. W Antiochii też po raz pierwszy uczniów nazwano chrześcijanami. To, co się działo w tamtym czasie w Antiochii, to było to, co zostało opisane w Dziejach Apostolskich, że demony wychodziły z ludzi, ludzie byli uzdrawiani na ulicach, ludzie po prostu, Bóg manifestował się w niesamowity sposób, a Kościół rósł niesamowicie. I Barnabas zdecydował, że to będzie dobry moment, aby zabrać tam Pawła i pokazać mu to, co Bóg jest w stanie uczynić. To jest niesamowite, bo ten kościół w Antiochii dla Pawła był takim punktem startowym i był dla niego wzorem. Kościół w Antiochii był najbardziej misyjnym kościołem w całych Dziejach Apostolskich. Oni zakładali kościoły i gdziekolwiek szli, działy się cuda, ludzie byli uwalniani, uzdrawiani, zbawiani. I Paweł został wzięty celowo przez Barnabę tam, aby Paweł mógł doświadczyć tego, aby mógł to zobaczyć, a później, aby szedł i robił dalej to samo. To jest niesamowite. To jest niesamowita postawa Barnaby, który zaryzykował z Pawłem, który później z nim poszedł i Paweł stał się jednym z największych apostołów w historii chrześcijaństwa, kimś, kto głosił Ewangelię poganom, czyli ludziom, którzy nie byli Żydami. Jeden człowiek miał wpływ na najbardziej wpływowego człowieka w tamtym czasie. Chcę ci coś powiedzieć. Możesz być takim człowiekiem. Możesz być takim człowiekiem. Dokładnie za tydzień w tym miejscu będzie taki misjonarz ze Stanów Zjednoczonych, David Lewandowski. I David Lewandowski dla mnie osobiście był takim Barnabą. Kiedy poznaliśmy się kilkanaście lat temu, kiedy zaczęliśmy zakładać tutaj kościół, David był człowiekiem, który wierzył we mnie. David był człowiekiem, do którego jak dzwoniłem, to zawsze słyszałem pozytywne słowa, inspirujące słowa, motywujące słowa. David był człowiekiem, który dla mnie stał się takim duchowym ojcem, który nadał mi wiary we mnie samego. Wiary we mnie samego. I dzięki Bogu ciągle są wokół mnie są ludzie, którzy wierzą w to, co Bóg włożył w moje serce. I chcę ci coś powiedzieć. Bóg ma takich ludzi również dla ciebie. I więcej ci powiem. Możesz być takim człowiekiem względem innych ludzi. Możesz być tym, który będzie ich zachęcał, który będzie wierzył w ich potencjał, który będzie ich inspirował, pchał ciągle do przodu. Barnaba był takim człowiekiem. I ostatnia rzecz, jeśli chodzi o Barnabę, to jest to, że Barnaba zachęcał słowami. Dzieje apostolskie, 11 rozdział, wersety od 20 do 23. A niektórzy z nich, mężczyźni z Cypru i Cyreny, gdy przybyli do Antiochii, mówili do helenistów, głosząc Pana Jezusa i była z nimi ręka Pana, wielka ich liczba uwierzyła i nawróciła się do Pana. I wieść o nich dotarła do kościoła, który był w Jerozolimie i posłano Barnabę aż do Antiochii. Gdy tam przybył i ujrzał łaskę Boga, uradował się i zachęcał wszystkich, aby zgodnie z postanowieniem serca trwali przy Bogu. Kiedy zaczęły się dziać niesamowite rzeczy, wysłano Barnabę, który był człowiekiem zachęty, aby przyjechać tam i wnieść jeszcze większą zachętę. Aby jeszcze bardziej zainspirować ludzi, którzy nawracali się w Antiochii, to co się działo w Antiochii. Barnaba był człowiekiem, który zachęcał również swoimi słowami i dobra wiadomość jest taka, że również możesz być takim człowiekiem, to jest bardzo proste, a zła wiadomość jest taka, że możesz przyjąć język milczenia i myśleć, że to jest poprawna postawa. To nie jest poprawna postawa. Biblia mówi nam o tym, abyśmy byli ludźmi zachęty, abyśmy zachęcali naszymi słowami. Abyśmy zachęcali naszymi słowami. I możesz funkcjonować w tym mieście, możesz być w jakimkolwiek sklepie i możesz być postrzegany jako człowiek, który jest miły względem obsługi i możesz być postrzegany jako człowiek, który milczy, czyli nijaki, albo możesz wejść do sklepu i narobić zadymy, ponieważ kupiłeś parówki, które się zepsuły. I zrobiłeś wielką zadymę. Są tacy ludzie, którym wystarczy tylko moment, aby zniszczyć już wszystko. Bądź człowiekiem zachęty. Bo będąc człowiekiem zachęty, pokazujesz jedną rzecz, nawet bez Pana Boga, jesteś zdrowy emocjonalnie. Ludzie zdrowi emocjonalnie zachęcają. Ludzie poranieni, ludzie zakompleksieni, ludzie, których nigdy nikt nie zachęcał, nie będą zachęcać innych. To jest prosta zależność. Pozytywna wiadomość jest taka, że kiedy Bóg przychodzi do twojego życia, jest w stanie uleczyć twoje serce, jest w stanie wyciągnąć się z twoich kompleksów, jest w stanie uczynić ciebie człowiekiem zachęty. Abyś mówił pozytywne słowa innym ludziom, to jest tak proste, to jest tak banalne, aby stać się człowiekiem, który powie dobre słowo drugiej osobie. I gdyby to się stało nawykiem w twoim życiu, że każdego dnia podejmujesz decyzję, dzisiaj jest dzień, kiedy pójdę i będę kogoś zachęcał. Nie myśl sobie, że milczenie to jest właściwa rzecz. Milczenie to też jest język, który pokazuje, że my mamy problem. Zachęta pokazuje, że jesteś zdrowy emocjonalnie. Zachęta pokazuje, że jesteś człowiekiem, który może być inspiracją, bo sam jesteś zainspirowany. Jest jedna istotna różnica pomiędzy słowami zachęty a pochlebstwem. Bardzo często my myślimy, że pochlebstwo to też są pozytywne słowa, tylko motywacje są inne. Pochlebstwo to jest nic innego, jak to, że ja komuś mówię miłe słowa, aby coś od tej osoby uzyskać. Aby coś uzyskać od tej osoby. Trochę na takiej zasadzie, no, naprawdę dobre kazanie, świetne kazanie, świetnie ci poszło, masz pożyczyć 5 dych? To jest pochlebstwo. To jest typowe pochlebstwo. Okej? Z życia wzięta historia. To jest pochlebstwo. No świetnie, tu Wojtek zagrałem, naprawdę świetnie zagrałeś, wow, rewelacja, ekstra. Wiesz co, bo teraz jest taka opcja, że mogę jechać do Holandii, tylko wyobraź sobie, brakuje mi 100 na bilet, a mam już tam robotę ustawioną ale świetnie zagrałeś. To jest pochlebstwo, to jest komplement względem, może być trochę jak, im bardziej inteligentny człowiek, tym bardziej jest to ukryte. I Salomon, wiecie, zanim pojawił się Twitter, zanim pojawił się Facebook, zanim pojawił się Skype, przepraszam, nie Skype, tylko Instagram, był Salomon. Posłuchajcie, jak wrzuć sobie coś dzisiaj na Twittera i będziesz naprawdę mądrze brzmiał. Plotkarz zdradza tajemnicę, dlatego nie zadawaj się z tym, który pochlebia wargami. To się nawet zmieści na Twitterze. Tylko nie zmieści się już referencje, nie będzie wiadomo skąd to jest, to nie bierz w cudzysłów, niech to będzie twoje. Plotkarz zdradza tajemnicę, dlatego nie zadawaj się z tym, który pochlebia wargami. Salomon mówi, nie zadawaj się z takimi ludźmi, którzy pochlebiają wargami tylko i wyłącznie, aby użyć ciebie w jakikolwiek sposób do swoich celów. I Salomon mówi dalej, to już w ogóle pasuje na Twitter. Księga Przysłów, 29 rozdział. Człowiek, który pochlebia swojemu bliźniemu, rozciąga sieć przed jego nogami. Innymi słowy, człowiek, który ci schlebia, tak naprawdę buduje dla ciebie pułapkę. Buduje dla ciebie pułapkę. Pochlebstwo nie jest zachętą. Tak naprawdę jest obrzydliwą formą wyrażenia swojego egoizmu i użycia drugiego człowieka do swoich celów. Kiedy jesteś człowiekiem, który zachęca swoimi słowami, to nie robisz tego, aby coś mieć w zamian, ale robisz to tylko po to, aby wnieść coś pozytywnego do życia tej osoby. Skoro Jezus Chrystus uznał, że każda istota żyjąca na ziemi jest warta tego, aby umrzeć za tą osobę, aby dać jej możliwość pojednania się z Bogiem, aby dać jej możliwość zbawienia i ucieczki od potępienia, to pomyśl, jaką wartość człowiek ma w jego oczach. Jaką wartość masz ty w jego oczach. Jaką wartość mają ludzie w jego oczach, których spotkasz dzisiaj, których spotkasz jutro, których spotkasz we wtorek. A gwarantuję ci, że jakiś spotkasz w środę, w czwartek, w piątek, w sobotę. Powiem wam, że 20 lat nie chodziłem do fryzjera, zmieniając radykalnie temat. I będąc u tego fryzjera, teraz już zacząłem chodzić, 3 tygodnie temu byłem ostatnio i powiem wam, moje włosy mają maksymalnie 6 mm, a jednak da się mnie inaczej obciąć. Moja żona, jak mnie zobaczyła, mówi, kto cię obcinał? Na pewno nie ten sam, co ostatnio. Mówię, co się da zrobić z 6 mm? Co tu się da zepsuć? Brodę masz za krótkę, rzeczywiście. Zaszalałem, mówię, to na 2 mm będzie broda. No i przyciął mnie na 2 mm. Ale wracając do tematu, fryzjerzy to są ludzie, którzy mają 10 minut do spędzenia z tobą i te 10 minut mogą spowodować, że będziesz chciał następnym razem, bez względu na to, jak cię obetną, żeby ta osoba znowu cię obcinała. To są ludzie, którzy mają 10 minut, aby z tobą pogadać. To są ludzie, którzy mają 10 minut, aby cię zachęcić. I byłem u takiego właśnie fryzjera i to, że jak on mnie obciął, to nie ma znaczenia, ale nam się naprawdę dobrze rozmawiało. Pogadaliśmy i w ogóle i ten, i próbował zgadywać, skąd ja jestem i tak dalej. Pogadaliśmy o euro, jak tam ten, jak tam meczyk i tak dalej. Fantastyczny czas i wyszedłem stamtąd, nie chodzi o fryzurę, nie wiem jak to jest z kobietami, pewnie to jaki jest klimat nie ma znaczenia, ważne jest to, co zobaczysz, jak spojrzysz w lustro. Ale z facetami, ze mną tak to nie ma większego znaczenia. 10 minut wykorzystane w fantastyczny sposób. I tak mówię, kurczę, czemu ja nie zostałem fryzjerem? Bo 10 minut możesz kogoś zainspirować, zachęcić, wnieść jakąś inspirację. Ci ludzie, nie wiem, czy schlebiają, czy tak jest, ale są genialni w czymś takim. Ja mówię, jak ja chciałbym być takim fryzjerem. I powiem wam, mogę być takim fryzjerem. Nie muszę obcinać ludzi, ale mogę spędzić z nimi 5 minut i mogę ich zachęcić. Ja mam taką jedną osobę, jest taka kawiarnia, czy jedyna w Olesznie w zasadzie, do której często chodzę i tam jest taka dziewczyna, która zawsze nas tam obsługuje i postanowiłem sobie, że zawsze będę ją zachęcał. I nie muszę wymyślać, bo jest genialna w tym, co robi. Jest absolutnie genialna, jest świetna, jest profesjonalna, nigdy nie wylała na mnie kawy, ani nic takiego. Zawsze robi świetną kawę i tak dalej. I postanowiłem sobie, że zawsze ją będę zachęcał. I widzę jedną rzecz. Kiedyś byliśmy na dzień dobry, no bo ja i to dziewczyna, która może ma 20 lat, a teraz w ogóle nie ma problemu, żebyśmy sobie rozmawiali o jej ślubie, rozmawiali co tam u niej i tak dalej. Bądź fryzjerem. 10 minut, masz 5 minut, zainspiruj swoimi słowami ludzi. Wiecie, możesz stać się w swojej firmie najbardziej lubianą osobą z tego względu, że przychodzisz do kogoś i kogoś zachęcasz. Albo pamiętasz, że żona tego człowieka na przykład była chora tydzień temu i zadaj mu pytanie, jak tam twoja żona? Facet jest w szoku. Bądź człowiekiem, który chodzi i inspiruje. Bądź zachętą. Bądź zachętą. Nie tylko po nabożeństwie. Nie tylko dzisiaj jeszcze w niedzielę, jak cię to będzie trzymać. Ale jutro podejmij sobie decyzję, będę cię inspirował. Mamy teraz SMS-y, mamy te wszystkie Instagramy i te wszystkie inne rzeczy. Bądź zachętą dla innych ludzi. I na sam koniec chciałem wam coś powiedzieć. Na największy, absolutnie największy wzór zachęty, którym jest Jezus Chrystus. I tak sobie myślę o tym, co było prawie 20 lat temu w moim życiu. Kiedy byłem człowiekiem, który wiedział, że jest coś więcej. Że jest coś więcej, że w życiu musi być coś więcej. I wtedy Bóg spowodował, że zacząłem go szukać. I w tym tygodniu usłyszałem taką myśl, która dla mnie jest niesamowicie inspirująca. Myśl, która brzmiała mniej więcej tak, że kiedy Bóg patrzy na ziemię, kiedy Bóg patrzy na nasz kraj, kiedy Bóg patrzy na nasze miasta, wioski i tak dalej, ze względu na grzech człowieka, który jest tak wszechobecny absolutnie wszędzie, to jeśli ludzie reprezentują, może jeśli tak, jeśli kamienie reprezentują ludzi, i ziemia, i ten cały upadły świat, w którym żyjemy, bo to, co się dzieje generalnie na świecie, gdy oglądamy tylko wiadomości, to widzimy, że to nic nie idzie ku dobremu. Ze względu na to, że człowiek jest grzeszny, człowiek jest rodzi się ze skłonnością do grzechu i ten grzech bardzo często staje się naszym panem, nie potrafimy przestać funkcjonować w jakiś sposób. Wielu alkoholików chciałoby przestać pić, wielu narkomanów chciałoby przestać już palić coś czy brać coś, wielu ludzi przestałoby chcieć robić pewne rzeczy, które są niczym innym jak skutkiem niewinnego grzechu na samym początku. Kiedy Bóg patrzy na człowieka, to dla Niego każdy człowiek jest jak kamień, który jest umieszczony w głębokim błocie. W głębokim błocie. I kiedy Bóg mówi do twojego życia, to Jego celem jest to, aby cię złapać, aby cię wyciągnąć z tego błota. Aby cię wyciągnąć z tego błota. I z jakiegoś niesamowitego powodu, i tym powodem jest miłość, Bóg chce wziąć ciebie, wyciągnąć cię z miejsca, w którym jesteś. Być może jest to trudne miejsce, być może żyjesz w taki sposób, że wiesz, że jest coś więcej, ale ty nie potrafisz nazwać tego więcej. I Bóg wyciąga cię i trzyma cię w swoich rękach i ten kamień jest dalej, błoto jest opływa z lewej strony, z prawej strony. Jego ręce są pełne błota, pełne twojego grzechu. I Bóg zaczyna wyciągać cię i zaczyna się temu przypatrywać. I Bóg mówi, w takim stanie nie jestem w stanie nic z tobą zrobić. A więc te ręce, w których trzyma cię Bóg, zostały przebite na krzyżu, abyś ty mógł być oczyszczony z błota, którym jest grzech, abyś mógł zostać całkowicie oczyszczony. Jezus, umierając na krzyżu, Jego krew oczyściła nas, może oczyścić nas z każdego grzechu, który jest w naszym życiu. A więc Jego krew obmywa cię jak ten kamień. Ten kamień nagle jest czysty. Czegokolwiek Bóg dotyka, Bóg to oczyszcza. I Bóg, patrząc na ten kamień, jak doskonały rzeźbiarz, widzi coś, czego przeciętny człowiek, żaden człowiek nie jest w stanie zobaczyć. I zaczyna formować ten kamień, aż powstanie z tego kamienia coś, co będzie odzwierciedlać to, kim ty naprawdę jesteś, co będzie odzwierciedlać to, do czego ty zostałeś stworzony. Chcę ci coś powiedzieć. Ty, jako kamień, nie masz zielonego pojęcia, kim możesz być, jeśli znajdziesz się w rękach Pana Boga. Ilość błota, która była, która jest w twoim życiu, nie ma znaczenia. Krew Chrystusa obmywała grzech morderstwa, obmywała grzech ludobójstwa, obmywała grzech aborcji, obmywała wiele grzechów. I nie ma grzechu, którego Chrystus nie jest w stanie oczyścić. Ale to nie tylko to, że On nas oczyszcza, ale to jest również to, że Bóg ma dla twojego życia jasno określony plan. Kiedy ty wchodzisz w ten Jego plan, zaczynasz żyć życiem, którego nie jesteś w stanie sam wytworzyć, ale On nagle czyni z ciebie kogoś i czyni z ciebie coś, czego nie da się w inny sposób uczynić, bo tylko Bóg wie, kim możesz być i po co się urodziłeś. I pomimo tego wszystkiego, że Bóg ma takie serce względem nas, jest ciągle mnóstwo kamieni, które krzyczą i wołają, że wcale nie są w błocie, pomimo tego, że fakty są takie, że są. Jest wiele kamieni, które nie chcą być wyciągnięte z tego błota. Jest wiele kamieni, które dalej chcą sobie żyć w tym błocie po swojemu. Kiedy Bóg mówi, nie musisz, chcę ci pomóc, chcę cię wyciągnąć. I te kamienie nie mają jeszcze jednej świadomości, że jak przyjdzie czas, to te kamienie zostaną wyrzucone jako bezużyteczne kamienie gdzieś tam, do jakiejś doliny, gdzie już nikt nie będzie na nie patrzył, gdzie już nie będzie szansy, aby Bóg cię znalazł znowu. Dzisiaj jest dzień, kiedy możesz zawołać do Boga. Dzisiaj jest dzień, kiedy Bóg chce cię oczyścić. Dzisiaj jest dzień, kiedy Bóg chce zacząć kształtować twoje życie. On nie jest w stanie kształtować twojego życia, jeśli ty Go o to nie poprosisz, jeśli ty nie zaprosisz Go do swojego serca, aby On stał się Bogiem twojego życia. Jeśli chciałbyś oddać swoje życie Chrystusowi, to jeśli możesz, jeśli teraz możesz, prosiłbym was wszystkich, abyśmy skłonili nasze głowy. Dosłownie na 30 sekund. Jeśli chciałbyś dzisiaj oddać swoje życie Chrystusowi, jeśli chciałbyś dzisiaj, aby Bóg całego wszechświata wyciągnął ciebie dzisiaj, oczyścił twoje życie i nadał mu naprawdę sens, nadał mu naprawdę niesamowite znaczenie, to możesz przyjść do Niego dzisiaj. On na to czeka, to jest twoja decyzja. Jeśli chciałbyś oddać swoje życie Chrystusowi, proszę pomóc się ze mną taką prostą modlitwą, zwyczajną modlitwą. Powtórz za mną taką modlitwę. Jako Kościół pomodlimy się z tobą, abyś nie czuł się w tym źle. Pomódlmy się. Panie Jezu, przychodzę do ciebie i chcę przeprosić cię za grzechy w moim życiu. Chcę przeprosić cię za cały bałagan, który jest w moim życiu. Ale przede wszystkim za to, że w ogóle nie zwracałem na ciebie uwagi. Ty umarłeś za moje grzechy. Ty umarłeś za moje winy, abym ja mógł być wolny. A dla mnie to nie miało żadnego znaczenia. Panie Jezu, oczyść moje serce. Oczyść moje życie. I zapraszam cię, abyś stał się Bogiem mojego życia. I zapraszam cię, abyś stał się Panem mojego życia. Oddaję ci moje życie i wyznaję swoimi ustami, że Jezus Chrystus jest moim Panem. Amen. Amen.